Niedziela, 7 kwietnia. Złamane serce Zbawiciela. Gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, patrząc na Jerozolimę, Jego serce łamało się z bólu. W Ewangelii Jana 1:11 czytamy, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jezus uczynił wszystko, co mógł, by uratować swój lud przed nadchodzącą klęską i upadkiem umiłowanego miasta. Miłość Jezusa do Jego ludu wypływała z serca pełnego nieskończonego umiłowania. Wielokrotnie kierował On do swoich wybranych pełne miłości wezwania do skruchy i przyjęcia Jego łaskawego zaproszenia miłosierdzia. Co wersety te mówią o postawie Jezusa wobec Jego ludu oraz odpowiedzi Izraelitów na Jego pełne miłości zaproszenie łaski i miłosierdzia. Jakie dostrzegasz w tym objawienie charakteru Boga? Przeczytaj Ewangelia Łukasza 19:41-44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Ewangelia Mateusza 23:37-38. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Ewangelia Jana 5:40. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Trudno pogodzić wydarzenie takie jak zburzenie Jerozolimy z prawdą o miłości Boga jako podstawie Jego charakteru. Z historii wiemy, że dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta zginęło, gdy Rzymianie pod wodzą Tytusa, późniejszego cesarza żyjący w latach 79-81, wkroczyli do Jerozolimy. Miasto zostało zburzone. Mężczyźni, kobiety i dzieci zostali wymordowani. Gdzie był Bóg, gdy ludzi uważających się za Jego lud spotkało tak wielkie cierpienie? Odpowiedź jest oczywista, ale niełatwa do pełnego zrozumienia. Jego serce było złamane, a Jego oczy były pełne łez. Przez wieki wyciągał ramiona do swego ludu. Jednak ci, którzy powinni przyjąć Jego miłosierdzie, wskutek buntu odrzucali Jego boską ochronę. Bóg nie zawsze interweniuje, by ograniczać skutki wyborów dokonywanych przez Jego lud. Czasami dopuszcza, by w pełni rozwinęły się naturalne konsekwencje buntu. Bóg nie spowodował śmierci niewinnych dzieci podczas zagłady Jerozolimy. Tragedia, która dotknęła także niewinnych, została spowodowana przez szatana, a nie przez Boga. Szatan lubuje się w wojnie, gdyż konflikt zbrojny wyzwala najgorsze namiętności w ludzkich sercach. Przez wieki jego celem było zwodzenie i niszczenie, a potem obwinianie o to zło Boga, który czyni wszystko, by zapobiec złu. Jakie pouczenie dał Jezus swoim wyznawcom, by nie zginęli podczas upadku Jerozolimy? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:15-20. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Musimy pamiętać o tym, że znacząca większość chrześcijan mieszkających w Jerozolimie w 70 roku po Chrystusie miała pochodzenie żydowskie. Miłujący Bóg pragnął ocalić swój lud w możliwie największym stopniu. Dlatego Jezus powiedział swoim uczniom, że gdy ujrzą rzymskie wojska zbliżające się do Jerozolimy, mają opuścić miasto. Przemyśl następujące stwierdzenie, nie osądzamy charakteru Boga przez wydarzenia rozgrywające się wokół nas, ale filtrujemy wszystkie wydarzenia przez pryzmat pełnego miłości i charakteru Boga objawionego w Biblii. Dlaczego zasada ta jest tak ważna? Niedziela, 7 kwietnia. Złamane serce Zbawiciela. Gdy Jezus siedział na Górze Oliwnej, patrząc na Jerozolimę, Jego serce łamało się z bólu. W Ewangelii Jana 1:11 czytamy, do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Jezus uczynił wszystko, co mógł, by uratować swój lud przed nadchodzącą klęską i upadkiem umiłowanego miasta. Miłość Jezusa do Jego ludu wypływała z serca pełnego nieskończonego umiłowania. Wielokrotnie kierował On do swoich wybranych pełne miłości wezwania do skruchy i przyjęcia Jego łaskawego zaproszenia miłosierdzia. Co wersety te mówią o postawie Jezusa wobec Jego ludu oraz odpowiedzi Izraelitów na Jego pełne miłości zaproszenie łaski i miłosierdzia. Jakie dostrzegasz w tym objawienie charakteru Boga? Przeczytaj Ewangelia Łukasza 19:41-44. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim, mówiąc, gdybyś i ty poznało w tym to dniu, co służy ku pokojowi. Lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni, że twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół ciebie i otoczą, i ścisną cię zewsząd. I zrównają cię z ziemią i dzieci twoje w murach twoich wytępią, i nie pozostawią z ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Ewangelia Mateusza 23:37-38. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Ewangelia Jana 5:40. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Trudno pogodzić wydarzenie takie jak zburzenie Jerozolimy z prawdą o miłości Boga jako podstawie Jego charakteru. Z historii wiemy, że dziesiątki tysięcy mieszkańców miasta zginęło, gdy Rzymianie pod wodzą Tytusa, późniejszego cesarza żyjący w latach 79-81, wkroczyli do Jerozolimy. Miasto zostało zburzone. Mężczyźni, kobiety i dzieci zostali wymordowani. Gdzie był Bóg, gdy ludzi uważających się za Jego lud spotkało tak wielkie cierpienie? Odpowiedź jest oczywista, ale niełatwa do pełnego zrozumienia. Jego serce było złamane, a Jego oczy były pełne łez. Przez wieki wyciągał ramiona do swego ludu. Jednak ci, którzy powinni przyjąć Jego miłosierdzie, wskutek buntu odrzucali Jego boską ochronę. Bóg nie zawsze interweniuje, by ograniczać skutki wyborów dokonywanych przez Jego lud. Czasami dopuszcza, by w pełni rozwinęły się naturalne konsekwencje buntu. Bóg nie spowodował śmierci niewinnych dzieci podczas zagłady Jerozolimy. Tragedia, która dotknęła także niewinnych, została spowodowana przez szatana, a nie przez Boga. Szatan lubuje się w wojnie, gdyż konflikt zbrojny wyzwala najgorsze namiętności w ludzkich sercach. Przez wieki jego celem było zwodzenie i niszczenie, a potem obwinianie o to zło Boga, który czyni wszystko, by zapobiec złu. Jakie pouczenie dał Jezus swoim wyznawcom, by nie zginęli podczas upadku Jerozolimy? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 24:15-20. Gdy więc ujrzycie na miejscu świętym ohydę spustoszenia, którą przepowiedział prorok Daniel, kto czyta, niech uważa wtedy ci, co są w Judei, niech uciekają w góry, kto jest na dachu, niech nie schodzi, aby co wziąć z domu swego, a kto jest na roli, niech nie wraca, by zabrać swój płaszcz. Biada też kobietom brzemiennym i karmiącym w owych dniach. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w sabat. Musimy pamiętać o tym, że znacząca większość chrześcijan mieszkających w Jerozolimie w 70 roku po Chrystusie miała pochodzenie żydowskie. Miłujący Bóg pragnął ocalić swój lud w możliwie największym stopniu. Dlatego Jezus powiedział swoim uczniom, że gdy ujrzą rzymskie wojska zbliżające się do Jerozolimy, mają opuścić miasto. Przemyśl następujące stwierdzenie. Nie osądzamy charakteru Boga przez wydarzenia rozgrywające się wokół nas, ale filtrujemy wszystkie wydarzenia przez pryzmat pełnego miłości i charakteru Boga objawionego w Biblii. Dlaczego zasada ta jest tak ważna? Poniedziałek, 8 kwietnia. Opatrznościowe ocalenie chrześcijan. Miłosierdzie Boga oraz Jego łaska, opieka i wszechwiedza zostały wyraźnie ukazane w wydarzeniach poprzedzających zburzenie Jerozolimy. W 66 roku po Chrystusie rzymskie wojsko pod wodzą Cestiusza Galusa, namiestnika Syrii, otoczyło miasto i gotowało się do szturmu. Jednak niemal w ostatniej chwili Rzymianie wykonali odwrót i przerwali oblężenie. Wojsko żydowskie ścigało wycofujących się Rzymian i zadało im znaczne straty. W tym czasie chrześcijanie opuścili Jerozolimę, uchodząc do miasta o nazwie Pella w Perei za Jordanem. Obiecany znak został dany oczekującym go chrześcijanom i przed każdym, kto pragnął, otworzyła się możliwość podporządkowania się ostrzeżeniu Zbawiciela. Zdarzenia przyjęły taki obrót, że ani Żydzi, ani Rzymianie nie przeszkodziliby ucieczce chrześcijan. Co te wersety mówią o Bożej opiece? Przeczytaj Księga Psalmów 46, 2. 2. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Księga Izajasza 41, 10. Nie bój się, bom ja z tobą, nie lękaj się, bom ja Bogiem twoim. Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej. Bóg jest najwyższym władcą i kieruje wydarzeniami na ziemi tak, by ostatecznie zrealizować swoje boskie zamierzenia. Choć czasami Bóg zmienia swój pierwotny plan stosownie do ludzkich wyborów, Jego ostateczny plan dla naszej planety zostanie zrealizowany. Zdarza się, że lud Boży doświadcza trudności, prześladowania, uwięzienia i śmierci z powodu wiary w Chrystusa. Jednak nawet w najtrudniejszych czasach, najmocniej atakowani przez złego, wierni Boga mogą liczyć na Jego opiekę i ochronę. Jak wersety te ukazują rzeczywistość naszej walki przeciwko siłom zła? Jak mają się one do Bożej ochrony wspomnianej w poprzednim pytaniu? Czy pojęcie Bożej ochrony jest sprzeczne z tym, że Bóg dopuszcza, byśmy doświadczyli cierpienia, a nawet ponieśli męczeńską śmierć dla sprawy Chrystusa? Przeczytaj list do Hebrajczyków 11:35-38. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przerzynani piłą, zabijani mieczem, błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani, ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Objawienie Jana 2, 10. Nie lękaj się cierpień, które mają przyjść na cię. Oto diabeł wtrąci niektórych z was do więzienia, abyście byli poddani próbie, i będziecie w udręce przez 10 dni. Bądź wierny aż do śmierci, a dam ci koronę żywota. Daremne były wysiłki szatana, aby przemocą zniszczyć Kościół Chrystusa. Wielki bój, w którym uczniowie Jezusa oddawali swoje życie, nie kończył się z chwilą, gdy ci wierni niosący sztandar upadli na swoim posterunku. Zwyciężali, będąc pokonanymi. Mordowano Bożych pracowników, ale Jego dzieło bezustannie posuwało się naprzód. Co powinien oznaczać dla nas fakt, iż autorzy ksiąg biblijnych, którzy z pewnością doświadczali bólu i udręk, mimo to raz po raz pisali o realności miłości Bożej. Jak możemy doświadczać tej niepojętej Bożej miłości? Wtorek, 9 kwietnia. Wierność mimo prześladowań. W pierwszych wiekach istnienia chrześcijaństwa Kościół rozwijał się gwałtownie wbrew temu, że bardzo często chrześcijanom groziły uwięzienie, tortury i prześladowanie. Wierzący, będąc zupełnie poświęceni Chrystusowi i pełni Ducha Świętego, głosili Słowo Boże z mocą. Tysiące ludzi nawracały się i doznawały odrodzenia. Co wersety te mówią o wyzwaniach, jakie napotykał Kościół Nowotestamentowy w swoim szybkim rozwoju? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2, 41. Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Dzieje Apostolskie 4, 4 i 31. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tę mowę, uwierzyło, a liczba mężów wzrosła do około 5000. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani, i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i głosili z odwagą Słowo Boże. Dzieje apostolskie 5:42. Nie przestawali też codziennie w świątyni i po domach nauczać i zwiastować dobrą nowinę o Chrystusie Jezusie. Dzieje apostolskie 8:1-8. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. Szczepana zaś pogrzebali bogobojni mężowie i opłakiwali go wielce. A Saul tępił zbór, wchodził do domów, wywlekał mężczyzn i niewiasty i wtrącał do więzienia. Wszakże ci, którzy się rozproszyli, szli z miejsca na miejsce i zwiastowali dobrą nowinę. A Filip dotarł do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Ludzie zaś przyjmowali uważnie i zgodnie to, co Filip mówił, gdy go słyszeli i widzieli cuda, które czynił. Albowiem duchy nieczyste wychodziły z wielkim krzykiem z wielu, którzy je mieli, wielu też sparaliżowanych i ułomnych zostało uzdrowionych. I było wiele radości w owym mieście. Uczniowie spotykali się z groźbami, zobacz Dzieje apostolskie 4:17. Lecz aby się to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. Uwięzieniem zobacz Dzieje apostolskie 5:17-18. Wtedy wystąpił arcykapłan i całe jego otoczenie, stronnictwo saduceuszów, napełnieni zazdrością, pojmali apostołów i wtrącili ich do więzienia publicznego. Prześladowaniem zobacz Dzieje apostolskie 8:1. A Saul również zgadzał się z tym zabójstwem. W owym czasie rozpoczęło się wielkie prześladowanie zboru w Jerozolimie i wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okręgach wiejskich Judei i Samarii. A nawet śmiercią zobacz Dzieje apostolskie 7:59. I kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Dzieje apostolskie 12:2. Jakuba, brata Janowego, kazał ściąć. Jednak w mocy Ducha Świętego odważnie głosili oni zmartwychwstałego Chrystusa, a zbory mnożyły się w Judei, Galilei i Samarii. Zobacz Dzieje apostolskie 9:31. Tymczasem Kościół, budując się i żyjąc w bojaźni pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się. Bastiony piekła zostały wstrząśnięte, a szatańskie kajdany rozerwane. Pogańskie zabobony słabły, napotkawszy moc zmartwychwstałego Chrystusa. Ewangelia triumfowała wbrew silnej opozycji. Uczniowie nie zamykali się już wylęknieni w sali na piętrze. Odwaga zajęła miejsce lęku i obaw. Wiara wypełniała serca uczniów. Wieść o zmartwychwstaniu Pana zmieniła ich bezpowrotnie. Jezus nadał ich życiu nowy sens. Pan dał im nie tylko wielkie ewangelizacyjne zlecenie, zobacz Ewangelia Marka 16:15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ale także wspaniałą obietnicę, ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Dzieje apostolskie 1:8. Ewangelia dotarła na krańce ówczesnego świata, zobacz list do Kolosan 1:23. Jeśli tylko wytrwacie w wierze, ugruntowani i stali, i nie zachwiejecie się w nadziei, opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem, a której ja, Paweł, zostałem sługą. Choć ostatni z apostołów, Jan, zmarł pod koniec pierwszego wieku, inni przejęli pochodnie prawdy i głosili zmartwychwstałego Chrystusa. Pliniusz młodszy, żyjący w latach 61-112, namiestnik Bityni, rzymskiej prowincji na północy współczesnej Turcji, napisał około 110 roku list do rzymskiego cesarza Trajana, żyjący w latach 98-117. Spostrzeżenia, jakie w nim zawarł, są istotne między innymi dlatego, że zostały spisane około 80 lat po wniebowstąpieniu Chrystusa. Pliniusz Młodszy nawiązał do działań mających na celu wyszukiwanie chrześcijan i skazywanie ich na śmierć. W jego liście czytamy: wiele osób w różnym wieku, wszelkich stanów, i to obu płci, postawiono w stan ciężkiego oskarżenia, a czeka to jeszcze rzesze kolejnych. Nie tylko przecież miasta, ale również wsie i opłotki skaziła zaraza tych guseł. Mimo gwałtownych ataków szatana Kościół chrześcijański rozwijał się szybko. Będąc członkami Kościoła w czasie końca, czego możemy się nauczyć od Kościoła wczesnochrześcijańskiego? Środa, 10 kwietnia. Troska o społeczność. Kościół wczesnochrześcijański rozwijał się nie tylko dlatego, że wierzący głosili Ewangelię, ale przede wszystkim dlatego, że żyli Ewangelią. Chrześcijanie naśladowali służbę Chrystusa, który obchodził całą Galileę, nauczając w ich synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie, i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. Ewangelia Mateusza 4:23. Jezus szczerze troszczył się o ludzi i taką samą troskę przejawiał Kościół nowotestamentowy. Ta niesamolubna miłość i to poświęcenie na rzecz zaspokajania ludzkich potrzeb połączone z głoszeniem dobrej nowiny w mocy Ducha Świętego wywierały zdecydowany wpływ w świecie w pierwszych wiekach istnienia Kościoła chrześcijańskiego. Choć okoliczności się zmieniły, jakich zasad o autentycznym chrześcijaństwie możemy się nauczyć z tych opisów nowotestamentowego Kościoła? Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:44-47. Wszyscy zaś, którzy uwierzyli, byli razem i mieli wszystko wspólne, i sprzedawali posiadłości i mienie, i rozdzielali je wszystkim, jak komu było potrzeba. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. Pan zaś codziennie pomnażał liczbę tych, którzy mieli być zbawieni. Dzieje Apostolskie 3:6-9. I rzekł Piotr: srebra i złota nie mam, lecz co mam, to ci daję, w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, chodź. I ująwszy go za prawą rękę, podniósł go, natychmiast też wzmocniły się nogi jego i kostki, i zerwawszy się, stanął i chodził, i wszedł z nimi do świątyni, przechadzając się i podskakując, i chwaląc Boga. A cały lud widział go, jak chodził i chwalił Boga. Dzieje Apostolskie 6:1-7. A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała, wszczęło się szemranie helenistów przeciwko Żydom, zaniedbywano ich wdowy przy codziennym usługiwaniu. Wtedy 12, zwoławszy wszystkich uczniów, rzekło: nie jest to rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zajęli tą sprawą, my zaś pilnować będziemy modlitwy i służby słowa. I podobał się ten wniosek całemu zgromadzeniu, i wybrali Szczepana, męża pełnego wiary i Ducha Świętego, i Filipa, i Prochora, i Nikanora, i Tymona, i Parmena, i Mikołaja, prozelitę z Antiochii. Tych stawili przed apostołami, którzy pomodlili się i włożyli na nich ręce. A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę. Nowotestamentowi wierzący naśladowali wzór działalności Chrystusa, o którym apostoł Piotr powiedział: Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Dzieje Apostolskie 10:38. Kościół Chrystusa był jego ciałem na ziemi i w pierwszych wiekach wyrażał ofiarną miłość Chrystusa oraz jego troskę o cierpiącą i okaleczoną ludzkość. Wierzący byli żywymi przykładami Chrystusowego współczucia. W ramach wielkiego boju o przyszłość wszechświata diabeł usiłuje wymazać obraz Boga w ludzkości. Celem Ewangelii jest przywrócenie obrazu Boga w człowieku. Odrodzenie to obejmuje uzdrowienie fizyczne, umysłowe, emocjonalne i duchowe. W Ewangelii Jana 10:10 Jezus objawia swój plan dla każdego z nas, Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zażynać i wytracać owce. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. On pragnie, byśmy byli zdrowi fizycznie, sprawni umysłowo, stabilni emocjonalnie i napełnieni duchowo. To jego pragnienie nabiera szczególnej mocy w świetle jego obiecanego powtórnego przyjścia. Ten świat stoi wobec ogromnego kryzysu. W 24 rozdziale Ewangelii Mateusza i 21 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus osobiście przepowiedział katastrofalny stan ziemi przed swoim powtórnym przyjściem. Gdy Chrystus dotyka nas swoją uzdrawiającą łaską, to pragniemy przyprowadzić do Niego innych, aby i oni zostali uzdrowieni. Jezus posyła nas do okaleczonego świata jako swoich przedstawicieli, byśmy wskazywali ludziom Jego miłość. Nowotestamentowi wierzący cechowali się chrześcijańską miłością do siebie nawzajem i do społeczeństwa. Jaką rolę do odegrania ma Kościół we współpracy z Chrystusem w obalaniu kłamliwych zarzutów szatana wobec Boga? Czwartek, 11 kwietnia. Dziedzictwo miłości. Co mówią te wersety o wyzwaniu rzuconym przez szatana panowaniu Boga, wyzwaniu, które zapoczątkowało wielki bój? Co mówią nam one o naturze autentycznego chrześcijaństwa? Przeczytaj Ewangelia Jana 13:35. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Pierwszy list Jana 4:21. A to przekazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Miłość była normą w chrześcijańskich społecznościach w pierwszych wiekach istnienia Kościoła. Chrześcijański apologeta Tertulian żyjący w latach 150-240 napisał: ten sposób okazywania wielkiej miłości daje nam w oczach niejednych specjalną cechę. Patrz, powiadają, jak ci się kochają nawzajem. Jedne z największych objawień miłości Bożej nastąpiły podczas dwóch tragicznych pandemicznych plag, jakie nawiedziły świat około 160 i 260 roku. Chrześcijanie ofiarnie pomagali wówczas, służąc chorym i umierającym. Plagi te zabiły dziesiątki tysięcy ludzi i spowodowały niemal wyludnienie całych wiosek i miast. Niesamolubna, ofiarna, troskliwa i pełna miłości służba chrześcijan wywarła ogromne wrażenie na społeczeństwie. Z czasem tysiące, setki tysięcy, a potem miliony mieszkańców Cesarstwa Rzymskiego stały się wyznawcami Jezusa przekonane postawą chrześcijan. Miłość, aktywna troska, zorganizowana i ofiarna opieka nad chorymi i umierającymi budziły podziw dla takich wierzących oraz przynosiły cześć dla Chrystusa, którego wyznawali. Rodney Stark żyjący w latach 1934-2022, amerykański socjolog religii, w książce The Rise of Christianity przedstawia te historyczne wydarzenia w nowym i wyrazistym świetle. Opisuje m.in., jak podczas drugiej zarazy cała chrześcijańska wspólnota, składająca się nadal w znacznej części z Żydów, stała się armią pielęgniarzy i pielęgniarek oferujących podstawową opiekę cierpiącym i umożliwiających lokalnym społecznościom przetrwanie. W apogeum drugiej zarazy, około 260 roku, w liście na Wielkanoc biskup Dionizy Aleksandryjski napisał długą pochwałę heroicznych czynów chrześcijan, z których wielu przypłaciło życiem opiekę nad chorymi, bracia, po większej części w uniesieniu miłości i życzliwości braterskiej. Nie oszczędzali siebie i żyli jedni dla drugich, odwiedzali chorych, na nic nie zważając, bez wytchnienia im służyli, pielęgnowali ich w Chrystusie i razem z nimi z wielką radością życie swe oddawali. Od innych wchłaniali w siebie zarazki cierpienia i choroby, nabawiali się od bliźnich, a bóle ich chętnie brali na siebie. Było istotnie wielu takich, którzy pielęgnowali i krzepili drugich, i sami pomarli, bo ich śmierć przenieśli na siebie. Jakie oczywiste przesłanie dla nas płynie z tej historii. Choć nie jest to łatwe, jak uczymy się umierać dla swojego egoizmu i okazywać ducha niesamolubności? Piątek, 12 kwietnia. Do dalszego studium. Ewangelia nadal się rozprzestrzeniała i rosła liczba tych, którzy ją przyjmowali. Docierała do miejsc, które były niedostępne nawet dla orłów Rzymu. Wczesnochrześcijański teolog Tertulian, wypomniawszy pogańskim władcom, że są namawiani do prowadzenia prześladowań, napisał z ironią: więc męczcie, katujcie, skazujcie na śmierć i niszczcie nas. Bo wasza niesprawiedliwość jest dowodem naszej niewinności. Nic jednak nie pomoże wszelka wasza więcej niż wyszukana srogość. Było to jedynie skuteczniejsze zaproszenie dla innych ludzi, aby przyjęli przekonania chrześcijan. Jest nas coraz więcej, ilekroć kosicie nas, nasieniem jest krew chrześcijan. Tajemnicza opatrzność, która pozwala sprawiedliwym cierpieć prześladowanie z rąk złych ludzi, stanowiła i nadal stanowi przyczynę dylematów i rozterek dla wielu słabych w wierze. Niektórzy są nawet gotowi odrzucić zaufanie do Boga, ponieważ znosi on najnikczemniejszych osobników, którym dobrze się powodzi, podczas gdy najlepsi i najbardziej niewinni cierpią i doznają krzywdy z ich ręki. Pada pytanie, jak ten, który jest sprawiedliwy i miłosierny i który na dodatek dysponuje nieograniczoną mocą, może tolerować taką niesprawiedliwość i taki ucisk? To pytanie nas nie dotyczy. Bóg dał nam wystarczający dowód swojej miłości i nie musimy wątpić w Jego dobroć, gdy nie rozumiemy działania Jego opatrzności. Pytania do dyskusji. 1. Co wartościowego przynosi prześladowanie? Dlaczego Bóg czasami dopuszcza, by Jego lud cierpiał? Choć w niektórych przypadkach, jak w kościele wczesnochrześcijańskim, prześladowanie mogło się obrócić w coś dobrego, jak zrozumieć te przypadki, gdy nie sposób dopatrzyć się takiego powiązania? Dlaczego w takich sytuacjach osobiste doświadczenie Bożej miłości jest niezbędne dla zachowania wiary? 2. Jak odpowiedziałbyś na pytanie zadane przez przyjaciela, gdzie jest Bóg, gdy cierpię? Skoro mnie miłuje, dlaczego pozwala mi znosić takie trudności? 3. W jaki sposób twój zbór może się stać opiekuńczą społecznością wywierającą wpływ w świecie? Podczas wspólnego studium biblijnego omówcie praktyczne sposoby zastosowania tej lekcji.